You did a good job.
Dobrze wam poszło. To było dobre. Przejdźmy do kolejnego poselstwa na temat czterech żywych stworzeń. Jak zobaczyliśmy, cztery żywe stworzenia mają cztery twarze oraz są ze sobą wspaniale skoordynowane. Następnie Ezekiel pokazuje nam coś szczególnego, co wiąże się z tymi czterema żywymi stworzeniami, a o czym będziemy mówili podczas tego poselstwa. Są to trzy rzeczy: skrzydła orle, ręce człowieka i stopy cielęcia. Werset szósty pierwszego rozdziału mówi: lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce. Zapewne widzimy tutaj kryształ. Pewne szczególne cechy odnoszące się do czterech żywych stworzeń. Mam nadzieję, że w miarę jak będziemy widzieć różne aspekty tego stworzenia, nie będzie to dla nas jedynie jakaś wiedza lub informacja, ale że będziemy się modlić, by Pan wniósł nas w praktyczne doświadczenie. Jest to moje brzemię tego popołudnia. Jak wygląda nasze doświadczenie? Jak doświadczamy tych czterech żywych stworzeń? A w szczególności w tych trzech aspektach, jako skrzydeł, rąk i stóp. Wszystkie one wiążą się z poruszaniem, skrzydła, stopy i ręce służą do robienia czegoś, do pracy i aktywności. Módlmy się więc, by Pan dał nam zrozumienie, światło, a także zastosowanie do naszego codziennego życia, jak mamy żyć jako cztery żywe stworzenia. Przejdźmy do planu. Pierwszy punkt rzymski mówi: skrzydła orle symbolizują moc zmartwychwstania Chrystusa, Bożą moc w życiu, zastosowaną względem nas i stającą się naszą łaską. Bardzo podoba mi się to wyrażenie. Czym są skrzydła orle? Niczym innym jak mocą zmartwychwstania Chrystusa. To Boża moc w życiu zastosowana względem nas i stająca się naszą łaską. Nie jest to jedynie moc Chrystusowego zmartwychwstania, ani Boża moc, ale moc zastosowana względem nas, stająca się naszą łaską. Orły to zwierzęta pełne gracji, bardzo potężne, bardzo silne. I widok ich latających po niebie jest czymś inspirującym. Po prostu szybują, suną spokojnie. W sposób nieograniczony, tak wolny, nieograniczony, zbijają się w górę. I Biblia posługuje się tym symbolem, by ukazać naszego Boga jako ducha z mocą zmartwychwstania, zastosowaną wobec nas i stającą się naszą łaską. Warto wymienić niektóre z tych wersetów podanych tutaj. Księga Wyjścia 19:4 mówi: wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Gdy zagłębialiśmy się w Księgę Wyjścia, bardzo doceniłem ten werset. Bóg przyrównał siebie do wielkiego orła, który odwiedził dzieci Izraela w Egipcie. I słowo mówi, że poniósł ich na skrzydłach i przywiódł do siebie. Czy to nie było łaskawe? Czyż to nie było wspaniałe? Dzieci Boże, dzieci Izraela cierpiały pod tyranią egipską. Wołali i Bóg usłyszał ich płacz i przyszedł. On zaplanował wszystkie te plagi, jedna po drugiej. Następnie przygotował Paschę, wybicie pierworodnych, wyzwolenie dzieci z Egiptu. I doszli do Morza Czerwonego i zatrzymali się, a Bóg otworzył dla nich Morze Czerwone i ich przeprowadził. Byli spragnieni i Bóg przyprowadził ich do Elim. Sprawił, że ze skały wypłynęła woda. Byli głodni, a Bóg spuścił na nich deszcz manny z nieba. Czyż to nie była Boża troska jako orła, który ich przez to wszystko przenosił przez pustynię i przyprowadził do siebie? Bóg był tym wielkim orłem. To największy samolot odrzutowy, który przyleciał w Księdze Wyjścia i przeniósł ich, nie od razu, ale od przystanku do przystanku. Bóg obdarzał dzieci Izraela łaską, przystanek po przystanku i w końcu przyprowadził do góry Synaj. Przyprowadził ich do siebie. Tym wspaniałym orłem był Bóg. Bardzo mi się to podoba. Następnie Księga Izajasza 40, 31, werset, który jest bardzo istotny, mówi: lecz ci, którzy czekają na Jahwę, nabiorą siły, wzbiją się w górę na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie mdleć, iść, a nie ustawać. Wydaje mi się, że wczoraj brat Ed podał inny przekład tego wersetu, pochodzi z Biblii New Jerusalem, który podaje, że wyrosną im skrzydła jak u orła, które uzdolnią nas, by czekać na Jahwę. Wyrastają nam skrzydła, które uzdalniają nas do szybowania, do wzbijania się w górę jak orły. Nie tylko Bóg jest orłem. Teraz my, którzy czekamy na Jahwę, wyrosną nam skrzydła jak u orła. Wzbijemy się w górę na skrzydłach orlich. Bóg jest wielkim orłem, a teraz my jesteśmy małymi orłami. Gdy czekamy na Niego, odnawiamy swe siły. Drugi list do Koryntian 4,7 mówi: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była doniosłość tej mocy, a nie z nas. My wszyscy kochamy Pana, służymy Mu i zaświadczamy, że jesteśmy jedynie glinianymi naczynami. W nas samych jesteśmy niczym, nic nie mamy. Jednak w nas jest orzeł. W naczyniach glinianych znajduje się skarb. Werset, który zawsze mi bardzo pomagał, to drugi list do Koryntian 3,5, gdzie Paweł mówi: nie, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz możność nasza jest z Boga. Wielokrotnie znajdowałem się pod uciskiem. Pod naciskiem. Wtedy Pan przypomina mi o tym wersecie. Wydaje mi się, że także w rozdziale drugim Paweł powiedział: lecz kto jest zdolny do tych rzeczy? Kto jest zdolny do nowotestamentowej służby? Drodzy święci, to, że podążamy za Panem i obieramy drogę odzyskiwania, nie jest wynikiem tego, że jesteśmy silniejsi, bardziej absolutni lub bardziej duchowi niż inni. Naszym świadectwem jest to, że nasza zdolność pochodzi od Boga. Bóg nas uzdolnił. Jest orzeł, który nas niesie. Lecimy na Jego skrzydłach. On przenosi nas przez wszystkie sytuacje. Czasem przekraczają one nasze możliwości, naszą pojemność. On jednak niesie nas na sobie. Nasza zdolność jest z Boga. W drugim liście do Koryntian 1:12 Paweł mówi: chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według cielesnej mądrości, lecz według łaski Bożej, postępowaliśmy na świecie, a tym bardziej w obfitości względem was. Drodzy święci, naszą chlubą nie jest to, jacy jesteśmy silni. Chlubimy się w łasce Bożej. Łaską tą są skrzydła orle, jako Boża moc zastosowana względem nas i stająca się naszą łaską. Z jednej strony łaska jest słodka i można się nią radować, lecz gdy łaskę tę zastosuje się względem nas, staje się ona naszą siłą. W drugim liście do Koryntian 12:9 Paweł mówi: lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby moc Chrystusa rozbiła nade mną przybytek. Z jednej strony jest to łaska Chrystusa, z drugiej to moc Boża, która nas zaciemnia. Łaska nie tylko nas zaopatruje, nie tylko się nią radujemy, ale gdy radujemy się nią, ona staje się również siłą, która przenosi nas i sprawia, że przezwyciężamy wszelkie sytuacje. Podpunkt A. Biblia posługuje się orłem jako symbolem ducha, gdy mówi o duchu mocy. Podpunkt B. Gdy Bóg wyratował Izraelitów z Egiptu i przyprowadził do siebie pod górę Synaj, powiedział im, że niósł ich niczym orzeł na swoich skrzydłach. Przez te słowa łaski dawał im poznać, że był względem ich pełen łaski. Już to omówiłem. Jakaż to łaska, że Bóg przeprowadził ich przez pustynię, przystanek po przystanku, mimo ich buntu, mimo ich szemrania i narzekania, Bóg po prostu udzielał im łaski, niósł ich na skrzydłach orlich i przyprowadził ich do siebie. Podpunkt C. Psalm 103, werset 5 mówi, że Bóg może nas zaspokoić, żeby jak u orłów odnowiła się nasza młodość. Możemy jak orły odnowić swoją młodość dzięki obieraniu Chrystusa za nasze życie. Werset ten mówi, on nasyca dobrem życie twoje w kwiecie wieku. Bóg nasyca dobrem nasze życie w kwiecie wieku. Święci, niech Bóg was zaspokaja. On chce, byśmy radowali się Nim, tak by On mógł nas zaspokajać. Gdy On zaspokaja nasze życie w kwiecie wieku, wtedy nasza młodość odnawia się jak u orła. Jak więc możemy się odnowić? Radujemy się Bogiem jako naszym zaspokojeniem. Podpunkt D to werset z Księgi Izajasza 46:1. Ci, którzy czekają na Jahwę, nabiorą siły, wzbiją się w górę na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie mdleć, iść, a nie ustawać. Podpunkt pierwszy. Czekać na Jahwę, wiecznego Boga, oznacza, że kładziemy sobie kres, czyli powstrzymujemy siebie w życiu na co dzień, swoje poczynania i wykonywanie czynności, a przyjmujemy Boga w Chrystusie jako nasze życie, osobę i zastępstwo. Zgłębiłem moją wiedzę o orłach. To bardzo interesujące. Orły są bardzo cierpliwe. Często można zobaczyć orły siedzące i obserwujące wokoło wysoko na skale lub na drzewie. Potrafią tak przycupnąć na długo i czekają. I artykuł mówi, że od swoich urodzin rozwijają mechanizm do wykrywania prądów wiecznych, zwanymi wiatrami termicznymi. Jest to ciepła fala powietrza wznosząca się od ziemi. I gdy wyczują ten termiczny wiatr, rozpościerają skrzydła i szybują. Artykuł ten mówi rzecz bardzo interesującą. Orły tak naprawdę wiele nie machają skrzydłami. Właściwie, jeśli będą zbyt wiele machać, to mogą umrzeć. Widzicie więc, że orły nie są takie same jak wiele innych ptaków. Ptaki latają, machając skrzydłami. Orły natomiast wiele nie machają skrzydłami. One szybują. Ciało orła ma około 60-90 cm wielkości. Nie jest duże, ale rozpiętość ich skrzydeł sięga ponad 2 metry. One przesiadają i obserwują, czekają i czekają, i gdy wyczują wznoszące się ciepłe powietrze, po prostu rozpościerają skrzydła i szybują, ślizgają się na powietrzu i mogą unosić się wyżej niż wiele innych ptaków, nie wykorzystując do tego własnej siły. Orły nie machają skrzydłami, pozwalają, by niosło ich powietrze. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Teraz rozumiem, 40 rozdział Księgi Izajasza, że czekamy na Jahwę, odnawiamy swe siły. Wstrzymujemy się od robienia, odczuwamy poruszanie się ducha, rozpościeramy skrzydła i pozwalamy unosić się przez wiatr. Na tym polega nasze chrześcijańskie życie. Nie chodzi o to, jak mocno machamy skrzydłami, jak silnie latamy. Po prostu rozpościeramy skrzydła i pozwalamy, by niosło nas powietrze. Ważne jest jednak to, by orły czekały. Muszą być cierpliwe, one są bardzo cierpliwe. Nie obawiają się skoczyć, one czekają, czekają na odpowiedni moment i rozpościerają skrzydła, pozwalając, by niosło ich powietrze. To wszystko, co robią. W taki sposób powinny poruszać się wszystkie cztery stworzenia. Nie machać mocno skrzydłami. Skrzydła orłów są niezmiernie silne. Ale skrzydła te pozwalają jedynie, by unosiło je powietrze, by mogły szybować. Orły szybują, one nie latają, one szybują, ślizgają się na wietrze. Musimy czekać na Jahwę, co oznacza, że musimy położyć sobie kres. Zatrzymujemy całe nasze życie i wszystko, co robimy. I przyjmujemy Boga w Chrystusie jako nasze życie, naszą osobę i zastępstwo. Pozwalamy, by On nas niósł. On jest tym, który żyje. To nie my żyjemy, lecz Chrystus żyje. Podpunkt drugi mówi: kto tak czeka, dozna odnowienia i wzmocnienia do tego stopnia, że wzbije się na skrzydłach jak orzeł. Taki przeobrażony człowiek będzie nie tylko szedł i biegł, lecz także szybował w niebiosach, wysoko, ponad wszystkimi ziemskimi przeszkodami. Niektórzy chrześcijanie interpretują skrzydła jako naszą wiarę, jako wiarę wierzących, co właściwie nie jest aż tak złe, ponieważ czym jest nasza wiara? Nasza wiara jest deklaracją, że Bóg jest, a nas nie ma. Nasza wiara jest odpowiedzią na ukazanie się Boga, na Jego przelanie się w nas. Skrzydła to Boża łaska, Boża moc, która do nas przychodzi, jest względem nas zastosowana i staje się dla nas łaską. I gdy radujemy się łaską, odpowiadamy wiarą. Na tym polega doświadczenie skrzydeł orła. To naprawdę nie pochodzi z nas, ale z mocy Bożej, mocy zmartwychwstania Chrystusa, zastosowanej wobec nas i stającej się łaską dla nas. Możemy odpowiedzieć wiarą. Rozpościeramy nasze skrzydła i lecimy do Niemiec, do Brazylii, do Chin, do Australii. Rozpościeramy nasze skrzydła. Pozwólcie, by niósł was orzeł do Düsseldorfu, do Stuttgartu. do Jerozolimy, do wielu innych miejsc ze względu na Boże poruszanie. Drodzy święci, w tym ostatnim wieku, u Jego końca, Pan musi nas wydoskonalić, byśmy stali się tak żywymi stworzeniami z rozpostartymi skrzydłami, skrzydłami orlimi, nie polegający na sobie samych. Wczoraj słyszeliśmy świadectwa o tym, że to skrzydła przywiodły was na szkolenie pełnoetatowe. Skrzydła przywiodły was do pańskiego odzyskiwania. To prawda, takie jest nasze świadectwo. Nie jest to nasz wybór, ani nasze planowanie. To skrzydła orle nas tu przywiodły. To skrzydła orle przywiodły nas tutaj, więc uczymy się czekać na Jahwę, zatrzymywać się, kłaść sobie kres. W ten sposób nasza siła się odnawia, a my wznosimy się w górę jak orły. Podpunkt E. To, czym jesteśmy i co robimy, nie powinno być według naszej własnej mądrości, siły ani zdolności, lecz dzięki Bożej łasce, ponieważ nie chlubimy się w sobie ani w niczym innym, tylko w Panu. Amen. Takie powinno być świadectwo nas wszystkich, że nie chlubimy się w naszej ludzkiej mądrości, w naszej ludzkiej zdolności, pojemności, lecz chlubimy się wyłącznie w Panu. Drugi list do Koryntian 10:17 mówi, że ten, kto chlubi się, niech chlubi się w Panu. Podoba mi się Księga Jeremiasza 9:23-24. Werset 24 mówi, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi w tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Jahwe, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Jahwe. Naszą chlubą i chwałą nie jest nasza mądrość ani bogactwa i chwała człowieka na ziemi. Nasza chluba i chwała są w Jahwe, w naszym Bogu. Podpunkt F. Pańska łaska, moc i siła służą temu, byśmy się poruszali, jak i nas osłaniają. Podpunkt pierwszy. Z jednej strony Pańska łaska jest mocą, żebyśmy się poruszali. Z drugiej strony Pańska moc jest naszą ochroną, schronieniem. To bardzo ciekawe, że każde ze stworzeń ma cztery skrzydła. Dwa skrzydła są wyciągnięte w górę i dotykają się nawzajem, a dwa skrzydła zakrywają ciało. Zatem dwa skrzydła służą poruszaniu się, a dwa ochronie. Boża łaska. Skrzydła są łaską, mocą i siłą Pana, służącą naszemu poruszaniu, sprawiającą, że poruszamy się z Nim. Skrzydła służą również ochronie, by nas skryć w Nim, osłonić i ochronić. Pierwszy list do Koryntian 15:10 mówi, że za sprawą łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a Jego łaska okazana mi nie okazała się daremna, gdyż pracowałem daleko więcej od nich wszystkich. Łaska Boża uzdolniła apostoła do trudzenia się. Następnie drugi list do Koryntian 12:9 mówi, wystarczy Ci mojej łaski, gdyż moc moja w słabości się doskonali. Dlatego będę się chlubił z moich słabości, aby moc Chrystusa rozbiła nade mną przybytek. Moc Chrystusa jest swego rodzaju przykryciem, dachem, domem, przybytkiem nad nami. Potrzebujemy przykrycia. Gdy poruszamy się z Panem, bardzo łatwo jest nam się obnażyć. Potrzebujemy przykrycia Pańską łaską. Skrzydła nie tylko uzdalniają nas do wzmocnienia, do umocnienia, do poruszania się, ale także dają nam ochronę i osłonę. Pan porusza się. I gdy my angażujemy się w Pańskie poruszenie w tak wielu obszarach, to bardzo łatwo jest zostać obnażonym. Jeśli nie jesteśmy ostrożni, obnażamy się i wróg przychodzi i nas atakuje. To jak podczas bitwy. Nie chcesz wychylać swej głowy z czołgu, bo zostaniesz zastrzelony. Potrzebujesz porządnej ochrony. Skrzydła orle są naszą ochroną. Musimy być skryci w nim. Paweł zdał sobie sprawę, że moc Chrystusa rozbiła przybytek nad nami. Kolejne wersety pochodzą z psalmów Dawida. Strzeż mnie jak źrenicy swego oka. Ed mówił o tym ostatniego wieczoru. Psalm 17:8. Ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł. Potrzebujemy codziennie modlić się taką modlitwą do Pana. Panie, strzeż mnie jak źrenicy swego oka i ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł. Bądź mi łaskawy, o Boże, bądź mi łaskawy, gdyż moja dusza u Ciebie szuka schronienia. W cieniu Twoich skrzydeł szukam schronienia. Musimy skryć się pod Bożymi skrzydłami, gdyż okazałeś mi pomoc i w cieniu Twoich skrzydeł będę wołał z radości. Gdy król Dawid doświadczał prześladowania i cierpiał z ręki Saula i swojego syna Absaloma, gdy uciekał tu i tam przed prześladowaniem i cierpieniami, nauczył się poddawać ochronie, skrywać wysokiej wieży Bożej, skrywać się w cieniu Bożych skrzydeł. Często wróg, zły, stara się nas kusić. Kochamy Pana, jesteśmy całkowicie dla Niego i chcemy być częścią Jego poruszania, lecz częstokroć wróg może nas kusić. Kochasz Pana, tak? No cóż, byłeś na szkoleniu pełnoetatowym, tak? Znasz prawdę, tak? Więc ci powie, powinieneś wiedzieć to, powinieneś wiedzieć tamto. Jesteś całkowicie dla Pana, jesteś duchowy. Czemu tego nie robisz? Często, jak słyszymy takie wezwania, to chcemy im sprostać. Tak, byłem na szkoleniu pełnoetatowym, znam prawdę. Chcesz coś powiedzieć, by siebie usprawiedliwić, by pokazać, jak wiele wiesz, jak wiele jesteś w stanie zrobić. Święci, wpadniecie w pułapkę wroga. Wróg chce, byś się obnażył. Potrzebujemy Bożej łaski, by nas ukryła i ochroniła. Pamiętacie, że nawet Pan Jezus był kuszony na pustyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, to możesz przemienić ten kamień w chleb. A Pan odpowiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Kocham te orle skrzydła. One stały się naszą ochroną i kryjówką. Uczmy się, jak być ukrytym, jak przykrywać się i chronić pod skrzydłami orła. Podpunkt drugi. Przednia twarz czterech żywych stworzeń to twarz człowieka, ale ciało jest ciałem orła. Ciekawe, prawda? Twarz człowieka, a ciało jest ciałem orła. Podpunkt A. Żywe stworzenia z wyglądu podobne są do człowieka, ale poruszają się jak orzeł. Podpunkt B. Dwa skrzydła służące poruszaniu i dwa skrzydła służące osłonięciu wskazują, że z nami wiąże się coś tajemniczego i że sprawiamy wrażenie istoty boskiej. Czym jest to żywe stworzenie? Ma wygląd człowieka, ale ma cztery skrzydła, dwa rozpostarte, a dwa ukryte. Ma twarz człowieka, a ciało jest ciałem orła, a skrzydła przykrywają ciało. Z tymi żywymi stworzeniami wiąże się coś tajemniczego. Trudno powiedzieć, co to jest. Zastanawiam się nad naszym życiem chrześcijańskim. Często jest one pełne paradoksu. Kochasz Pana, wiesz wszystko, we wszystkim jesteś dla Niego. Z pewnością zatem Pan powinien być dla Ciebie, powinien Ci błogosławić. Pan jednak dopuszcza, by przydarzało Ci się wiele niemiłych rzeczy. Kochasz Pana tak bardzo, czy On nie powinien Ci błogosławić we wszystkim? Niekoniecznie. Pan nigdy nie obiecywał, że jeśli będziecie Go kochać, to On będzie Wam błogosławił we wszystkim. On będzie Wam błogosławił sobą, będzie dodawał siebie bardziej do Was, ale niekoniecznie w zewnętrznej sytuacji. Gdy więc uczymy się, jak być tymi czterema stworzeniami, napotykamy wiele paradoksów w naszym chrześcijańskim życiu. Podobają mi się wersety z drugiego listu do Koryntian, rozdział 6, werset 9, 10. Paweł opisał w nich swoje życie, swoje świadectwo. Powiedział, jako nieznani, a jednak znani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak nie zabici. Jakby zasmuceni, jednak zawsze radośni. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Jakby, a jednak. Tak wygląda życie czterech żywych stworzeń. Czy to Bóg, czy człowiek? Tak. Tak. To Bóg i to człowiek. To jest Bóg, a jednocześnie człowiek. To człowiek, a jednocześnie Bóg. Skrzydła skrywające i przykrywające ciało wskazują na coś tajemniczego. Jeśli chcemy być żywymi stworzeniami, to potrzebujemy nauczyć się, jak prowadzić tak tajemnicze życie, gdzie nie wszystko jest tak otwarte. Nie jest dobrze otwierać wszystko. Pamiętacie króla Ezechiasza? Pod koniec swego życia, gdy przybył do niego król babiloński, Ezechiasz pokazał mu wszystko, co miał. A gdy przyszedł Izajasz, był bardzo zmartwiony i prorokował, że wszystko, co on pokazał królowi babilońskiemu, zostanie mu odebrane. Żywe stworzenia są tajemnicze i winne prowadzić tak tajemnicze życie. Prowadzą życie Boga, a jednocześnie człowieka. Życie człowieka, a jednocześnie Boga. Z jednej strony skrzydła niesione są przez moc, siłę, a jednocześnie pozostaje coś ukrytego, coś przykrytego, coś tajemniczego. Na tym polega doświadczenie skrzydeł orlich. Przejdźmy teraz do części drugiej, drugi punkt rzymski. Duchowe znaczenie rąk człowieka jest takie, że normalny chrześcijanin powinien zawsze wykonywać różne rzeczy, tak jak człowiek. To ciekawe, że pod dwoma skrzydłami przykrywającymi ciało jest dwoje rąk człowieka. Ręce z pewnością służą do pracy, do robienia rzeczy. Są jednak przykryte pod skrzydłami. Ręce te wskazują na to, że normalny chrześcijanin powinien zawsze wykonywać różne rzeczy, tak jak człowiek. Podpunkt A. Pisma Pawła wskazują, że chociaż doświadczał on orlich skrzydeł, wciąż był bardzo ludzki na co dzień. Obierał ludzki sposób i po ludzku wykonywał różne rzeczy. Jak zobaczyliśmy, żywe stworzenia mają wygląd człowieka. I pod skrzydłami na ciele są ręce człowieka, co wskazuje, że te żywe stworzenia żyją jak człowiek, wykonują różne rzeczy w ludzki sposób. Jest tu odesłanie do pierwszego listu do Tesaloniczan, do rozdziału drugiego. Paweł wypowiedział słowo do wierzących w Tesalonikach, którzy niedawno zostali zbawieni. W wersecie 7 mówi: byliśmy łagodni pośród was, jak matka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Tęskniliśmy za wami, iż gotowi byliśmy nie tylko udzielić wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Paweł nie był jedynie duchowym, potężnym ewangelistą, który wszedł do Tesaloniki, by ogłosić Ewangelię, wzbudzić Kościół i tyle, i mógł iść dalej. On głosił Ewangelię tym ludziom, lecz powiedział: tęsknię za wami. I to słowo tęsknić, jak podaje przypis, oznacza lubić kogoś w czuły sposób, czule pragnąć. Ci święci w Tesalonikach nie byli jedynie obiektem głoszenia Ewangelii przez Pawła. Stali się jego umiłowanymi. Paweł ich kochał. Lubił ich w czuły sposób i czule ich pragnął. Do takiego stopnia, że powiedział: gotowy byłem nie tylko udzielić wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoją oddać. Cóż za pracownik? Czy dzisiejsi głosiciele Ewangelii w chrześcijaństwie są tacy? Wykonują swoje dzieło chrześcijańskie, dzieło duchowe i to wszystko. Tutaj jednak widzimy apostoła, który mówi: gotowy jestem nie tylko udzielić wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoją wam dać, ponieważ was umiłowałem. Paweł był tak ludzki. W odesłaniu do pierwszego listu Tymoteusza 5:23 Paweł zalecił choremu Tymoteuszowi nie pić już samej wody, ale pić z dodatkiem niewielkiej ilości wina ze względu na twój żołądek i twoje częste choroby. Podobnie w drugim liście do Tymoteusza 4:20 Eras pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Tutaj wielki apostoł, który pozostawił swego współpracownika chorego w tym miejscu. Oto apostoł, który właściwie uzdrowił wielu w cudowny sposób. Ludzie dotykali się jego chusteczki i byli uzdrawiani. Tak potężny, a tutaj, gdy jego współpracownik Tymoteusz zachorował, polecił mu pić niewielkie ilości wina. To dobre na żołądek. Następnie pozostawił innego chorego pracownika. Nie próbował ich uzdrowić. Co to za pracownik? Pozostawiasz swojego współpracownika? Nie zatroszy się o niego? Masz moc, by uzdrowić? Czemu jej nie użyjesz? W przypisie do słowa chory, w drugim liście do Tymoteusza, brat Lee mówi, że we wczesnych latach Kościoła można ujrzeć wiele cudownych rzeczy, ale w miarę jak Kościół rósł i został ustanowiony od jakiegoś czasu, a w szczególności w czasie upadku Kościoła, apostoł był wychowywany zgodnie z wewnętrznym życiem, w przeciwieństwie do czynienia dzieł mocy, dzieł uzdrawiania. Czego potrzeba w czasie upadku i degradacji Kościoła, to nie nadprzyrodzona moc, ale używania wewnętrznego życia i wychowywania przez to życie, by ustabilizować Kościół w bardzo ludzki sposób. Widzimy więc, że Paweł, mimo iż był tak duchowy i posiadał tak wzniosłe objawienie, jednak w jego realizacji i w swoim życiu i postępowaniu był on bardzo ludzki, postępował w bardzo ludzki sposób. Podpunkt B. Bez względu na to, ile mamy Bożej łaski i jak bardzo Pan nas wzmacnia, mimo to musimy wykonywać różne rzeczy po ludzku. Jak już mówiłem wczoraj, wielu młodych ludzi kochacie Pana, musicie się jednak zatroszczyć o wasze studia. Dlatego, że kochasz Pana tak bardzo, kochasz Kościół, to teraz porzucasz studia, nie ukończysz ich i biegniesz na spotkanie, by modlitewnie czytać Słowo ze świętymi. Jak powiedział brat Lee, Pan opóźni swoje przyjście po to, abyście nauczyli się wykonywać normalne rzeczy w ludzkim życiu. Istnieje błędne przekonanie, że im bardziej ktoś jest duchowy, to stanie się kimś niezwykłym, kimś super. Tak naprawdę to tak nie jest. Nawet Pan Jezus przyszedł, był wcielonym Bogiem, jako człowiek przeszedł przez normalny bieg ludzkiego życia. Mógł przyjść na ziemię jako Superman. Oto jestem. Przyszedłem jako Zbawiciel świata. On jednak obrał normalny bieg, narodził się w łonie dziewicy, pozostawał tam przez 9 miesięcy, następnie przeszedł przez dzieciństwo, dojrzewanie, nie zaczął usługiwać aż do 30 roku życia. Nauczył się, jak być człowiekiem, żył ludzkim życiem. Jeśli Syn Boży musiał przejść przez te etapy, to co z nami? Musimy nauczyć się wykonywać różne rzeczy w sposób ludzki. Podpunkt 1. Pod orlimi skrzydłami powinny być ludzkie ręce i te zawsze powinny pracować. List do Efezjan 4:28 mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Błędnym jest spojrzenie, że jeśli ufam Panu i Go kocham, to On zaopatrzy mnie we wszystko. Jeśli będziesz niedbały w swojej pracy i nie będziesz żył, to nie będziesz żył w praktyczny ludzki sposób. Ręce służą do pracy. W drugim liście do Tesaloniczan Paweł powiedział, nawet nakazał niektórym, kto nie pracuje, to też niech nie je. Jeśli nie chcesz pracować, nie powinieneś jeść. Żywe stworzenia mają ludzkie ręce, co wskazuje, że powinniśmy zawsze pracować, zawsze się trudzić, nawet po to, by zatroszczyć się o naszych współpracowników. Trudzimy się, pracujemy nie tylko dla nas samych, ale nawet z myślą o innych świętych. Podpunkt 2. Potrzebujemy zarówno skrzydeł Pańskiej wzmacniającej łaski, jak i rąk człowieka, które współpracują z Bogiem po ludzku. Podpunkt C. Najwyższy rodzaj człowieczeństwa to taki, w którym boskość dodaje się do naszego człowieczeństwa i boskie przymioty wyrażają się w naszych ludzkich cnotach. Chciałbym was poprosić, abyście przeczytali wszystkie te wersety. Nie mam czasu, by przejść przez nie z wami. Są one bardzo świecające i inspirujące. Wyrażają najwyższe człowieczeństwo. Brat Ed wymienił już kilka z nich wczoraj. 1 Koryntian, rozdział 12, ostatni werset. I 1 Koryntian, rozdział 13, mówiący o miłości. Miłość jest cnotą wyrażającą boską miłość jako przymiot. Najwyższe człowieczeństwo to te, gdy boskość dodaje się do naszego człowieczeństwa. Nie kochamy jedynie za pomocą naszej ludzkiej miłości. Musimy kochać za pomocą boskiej miłości dodanej do naszej ludzkiej miłości. Następnie list do Filipian, rozdział 4, ukazuje kwestię cierpliwości. W 23 rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy przebaczenie, w 1 liście do Koryntian, w rozdziale 4 widzimy wierność, a w 1 liście Piotra, w rozdziale 5 widzimy pokorę. Są to cnoty, które muszą wyrażać się w naszym człowieczeństwie, w żywym stworzeniu, które ma ręce człowieka. Najwyższe człowieczeństwo, które wyrażał Chrystus, jest teraz wyrażane przez nas. Podpunkt D. Chrześcijańskie człowieczeństwo nie odnosi się do naszych naturalnych cech. To raczej Chrystus, który żyje w nas i przez nas się wyraża. Amen. Nie nauczamy tutaj etyki. Nie prowadzimy kursu etycznego, by zachęcać ludzi do tego, aby być dobrym, ludzkim. Mówimy o tym, że jako żywe stworzenia musimy żyć za pośrednictwem boskiego życia w naszym ludzkim życiu. Boskie życie jest źródłem, które nas wzmacnia, uzdalnia do wyrażania tych wszystkich ludzkich cnót. Nie są to jedynie naturalne cnoty, a raczej Chrystus, który w nas żyje i się przez nas wyraża. To dlatego Paweł w liście do Galacjan 2:20 mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już dłużej ja, ale żyje we mnie Chrystus. A w liście do Filipian 1:21 mówi: albowiem dla mnie żyć to Chrystus. Paweł nie stara się żyć według etyki lub moralności. Żył Chrystusem. I wyrażony w nim Chrystus stał się jego cnotą, jego wywyższoną cnotą. Podpunkt E. Wszyscy uczmy się, jak być ludzkimi chrześcijanami, którzy żyją w sposób jezusowo-ludzki, według człowieczeństwa Jezusa, czyli Jego ludzkiego życia w zmartwychwstaniu. Człowieczeństwo Jezusa to takie, którym żyje się w zmartwychwstaniu. Drodzy święci, gdy mówimy o zmartwychwstaniu, w domyśle jest również śmierć. Jeśli nie ma śmierci, nie będzie życia. Zmartwychwstanie wskazuje, że musiał on przejść przez śmierć. Abyśmy zatem mieli człowieczeństwo Chrystusa, Jezusa, potrzebujemy człowieczeństwa, które jest w zmartwychwstaniu. Człowieczeństwa, które zostało ukrzyżowane i wywyższone. W drugim liście do Koryntian 4:10-11 Paweł mówił: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim niosący, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Bo my, którzy żyjemy na śmierć dla Jezusa, jesteśmy wydawani, aby życie Jezusa mogło objawiać się w naszym śmiertelnym ciele. Jezusowe człowieczeństwo w zmartwychwstaniu jest człowieczeństwem, które jest zawsze zabijane, któremu kładzie się kres. Gdy jest nam kładziony kres, nastąpi po tym zmartwychwstanie. Podpunkt pierwszy. Zniszczyć człowieczeństwo to popsuć sposób i kanał, które Bóg stworzył ze względu na swoją ekonomię. Bóg potrzebuje człowieczeństwa jako sposobu, jako kanału, by było naczyniem zawierającym Niego i by mógł On się wyrażać. Taktyką szatana jest zniszczenie i zepsucie człowieczeństwa. Młodzi ludzie, mamy o was brzemię. W dzisiejszym wieku panuje bezprawie, różnego rodzaju grzechy, światowość, nieczystość. Szczególnie w tym kraju wiele działań ma na celu przyciągnąć młodzież do narkotyków, do seksu, do niemoralnego zachowania, by zniszczyć wasze ciało, wasze naczynie, byście nie nadawali się do tego, by być Bożym pojemnikiem, Bożym naczyniem i kanałem dla Niego. Bóg potrzebuje nas, potrzebuje człowieka, by był jako sposobu i kanału, i naczynia, które by go zawierało i wyrażało, przez które będzie mógł on przepływać. Musimy więc zatroszczyć się o nasze człowieczeństwo. Nie możemy opuszczać gardy, by pozwolić rzeczom światowym, szatanowi, zniszczyć naszego człowieczeństwa. Mówiliśmy wczoraj trochę o tym, podpunkt drugi. Im bardziej duchowi jesteśmy, tym bardziej ludzcy będziemy. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten punkt na zawsze. Nie przyjmujcie tego błędnego myślenia mówiącego wam, że jeśli podążacie za Panem, jeśli staniecie się święci, duchowi, to będziecie teraz wolni. Będziecie mogli robić, co się wam podoba. Jesteście tacy wyzwoleni. To niebezpieczne. Wyzwoleni do czego? By spróbować tego i tamtego? I popadniecie we wszelkiego rodzaju pokusy i wyrządzicie sobie szkodę. Na tym polega cel szatana. To jego strategia dzisiaj, by zniszczyć człowieczeństwo, którego Bóg tak bardzo potrzebuje dla swojego poruszania. W książce w języku angielskim zatytułowanej Więź Boga z człowiekiem, brat Lee mówi, że był pewien sługa pański, którego zaproszono, by usługiwał w pewnym mieście, gdzie uważano go za bardzo duchowego. Wielu wyszło na jego spotkanie, ale co ciekawe, zanim on dotarł do miasta, to zawitał do przedszkola. Ci, którzy czekali na jego przybycie, zastanawiali się, gdzie on może być. W końcu znaleźli go w przedszkolu, bawiącego się z dziećmi. Wielu z jego wielbicieli byli rozczarowanych, ponieważ myśleli, że duchowa osoba powinna być jak anioł. Duchowa osoba jednak nie jest kimś szczególnym, ale normalną osobą, kimś, kto jest bardzo ludzki i normalny. Im bardziej duchowi jesteśmy, tym bardziej normalni i ludzcy będziemy. Zapomnijcie więc o myśleniu, że ktoś duchowy jest kimś, że współpracownicy, oni są tak duchowi, są kimś. Współpracownicy są takimi samymi ludźmi jak wy, jak wszyscy święci. Starci są tacy sami jak wszyscy święci. Tak naprawdę, im bardziej duchowi jesteśmy, tym bardziej normalni, ludzcy i przystępni będziemy. Jeśli zostaniesz starszym lub wiodącym w życiu Kościoła, a jednocześnie nikt nie będzie śmiał się do ciebie zbliżyć, to lepiej usuń się na bok. Jeśli będziesz starszym, dojrzałym, tym bardziej będziesz przystępnym. Święci będą szczęśliwi, by się z tobą spotkać i porozmawiać. Oto normalne człowieczeństwo, jakie Pan pragnie zdobyć. Podpunkt trzeci. Jeśli mamy żyć Chrystusem, musimy się uczyć być prawdziwie ludzcy. Podpunkt A. Z jednej strony mamy boską naturę, z drugiej strony jesteśmy normalnymi ludźmi. Podpunkt B. To, że mamy boską naturę wraz z boskim życiem, nie oznacza, iż nie jesteśmy już ludźmi. Podpunkt C. Musimy prowadzić prawdziwe ludzkie życie przy pomocy boskiego życia i boskiej natury. W ten sposób będziemy mogli prowadzić najwyższego rodzaju ludzkie życie, takie życie jak życie Pana Jezusa. Święci, nadal jesteśmy ludzcy, nie jesteśmy aniołami, ani jakimiś superbohaterami. Nadal jesteśmy ludzcy, ale Jezusowo ludzcy. Jesteśmy ludźmi żyjącymi przez boskie życie w naszym ludzkim życiu. Boskie życie i boska natura dodają energii naszemu ludzkiemu życiu, byśmy prowadzili takie życie, jakie prowadził Jezus. Podpunkt F. Gdy Chrystus jako życie wchodzi w nas, jest życiem wiecznym, zarówno z boskim życiem i boską naturą, jak i ludzkim życiem i ludzką naturą. Czym jest życie wieczne, bracia? Nie jest to jedynie boskie życie. Życie wieczne to boskie życie, które posiada boskość i człowieczeństwo, boską naturę i ludzką. Jakie życie buduje Kościół? Nie jedynie boskie życie, ale życie boskie zespolone z ludzkim życiem. Niech Pan otworzy nasze oczy, byśmy ujrzeli życie, które buduje Kościół. Kościół nie potrzebuje dziś tylko boskiego życia, ale zespolonego życia. Boskiego życia zespolonego z ludzkim życiem. Takim życiem żył Jezus. On prowadził takie zespolone życie. W swoim ludzkim ciele wyrażał boskie życie w swoim ludzkim życiu. Teraz nasz wspaniały Zbawiciel żyje, postępuje, porusza się i działa jako życie w nas w sposób cichy i zwyczajny, a także bardzo ludzki. Powtórzę, takie życie buduje Kościół, ciało Chrystusa. Życie, które jest boskie, a zarazem ludzkie. Ludzkie, a zarazem boskie. Jak to wyrażało się w życiu naszego Zbawiciela, który żył, postępował, poruszał się i działał w sposób cichy i zwyczajny. Tak teraz powinniśmy my. Czasem czujemy, że jeśli zostaliśmy zainspirowani, napełnieni Duchem Świętym, to ziemia się zatrzęsie i wokół nas będą grzmoty. Pamiętacie Eliasza w Starym Testamencie? Czekał na Jahwę i usłyszał trzęsienie ziemi. Usłyszał grzmot. Myślał, że Jahwę był w tym, ale go tam nie było. Ale przyszedł delikatny, cichy głos. Bóg przyszedł do niego w delikatnym i cichym głosie. Dziś w Nowym Testamencie my, wierzący, otrzymaliśmy wieczne życie do naszego wnętrza. Życie, które jest zespoleniem boskości z człowieczeństwem. Życie to jest nie tylko w nas, ale jest z nami zespolone. Ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. I mogę wam zaświadczyć, częstokroć mam odczucie, by porozmawiać z tym lub z tamtym. Uczucie to wydaje się być tak słabiutkie, tak zwyczajne. Nic, co by potrząsało, żadnej gęsiej skórki. Nie ma nagłego dreszczu emocji, ale coś tak zwyczajnego. Czasem zastanawiasz się, czy to jest od Boga, czy ze mnie. Gdy podążę za tym odczuciem, by skontaktować się z daną osobą, Pan z pewnością potwierdza, że to było coś z Niego. W naszym życiu chrześcijańskim często nie potrafimy rozróżnić, co jest z nas, a co z Pana. Pan zespolił się z nami. Gdy więc pojawia się pewne odczucie, to w modlitwie przynosimy je Panu. Panie, nie wiem, czy to Ty, czy ja. Wewnątrz jest pokój, wewnętrzne potwierdzenie, pokój i odpocznienie. I idziesz dalej. I Pan potwierdza, że nie jest to jedynie Twoje odczucie, ale Jego zespolone z Twoim. W taki sposób prowadzimy nasze normalne, ludzkie życie w sposób zwyczajny i cichy. Wierzcie lub nie, ale to są cztery żywe stworzenia z rękoma człowieka. Z jednej strony były błyskawice, a z drugiej ręce człowieka w sposób tak zwykły, normalny i cichy. Te stworzenia są jedno z Panem, realizują Boże zarządzanie, Boże poruszanie na ziemi w tak normalny sposób. Podpunkt G. Duch, którego jeszcze nie było, ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą w zmartwychwstaniu, jest Duchem wraz z człowieczeństwem Jezusa. Dzisiaj Duch został ukonstytuowany otoczonym chwałą człowieczeństwem Jezusa. To naprawdę cudowne. Święci, dziś Duch ten jest Duchem otoczonego chwałą Jezusa. Przeczytam wam fragment z wyjątków pochodzących z książki w języku angielskim Chrystus jako rzeczywistość. Brat Lee powiedział: bez ludzkiego pierwiastka Duch Boży nie mógłby być płynącą wodą życia. Aby Bóg mógł być płynącą rzeką życia, musi być ukonstytuowany ludzką naturą Jezusa. Na przykład nie można podać herbaty bez wody. Aby podać herbatę, musisz dodać ją do wody. Przed zmartwychwstaniem Jezusa Duch Boży był potężny, ale nie mógł być płynącym życiem w człowieku. By wpłynąć w człowieka, wymagał on, by dodana została do niego ludzka natura Jezusa. Aby Duch Boży mógł być płynącym życiem w anioła, prawdopodobnie nie potrzebowałby człowieczeństwa Jezusa. Ale jeśli ma być płynącym życiem dla człowieka, wymaga on ludzkiego pierwiastka. Potrzebuje ludzkiej natury Jezusa. Załóżmy, że mamy imbryczek pełen herbaty, z którego nalewamy herbatę do filiżanki. Oczywiście, cokolwiek znajduje się w imbryczku, znajdzie się w filiżance. Herbata w filiżance jest tą samą, co w imbryczku. Duch Jezusa pochodzi od zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Jezusa. Dzięki temu dziś uświadamiamy sobie, że Duch Jezusa nie ma jedynie boskiej esencji, ale również ludzką esencję Jezusa. Nie ma jedynie boskości, ale także człowieczeństwo. Musimy zastanowić się, kim jest ten mnie w słowach Jezusa. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kim jest ten mnie? To nie jedynie boska osoba, to człowiek. Ten mnie to człowiek. Stąd też, gdy przychodzimy do Jezusa, by z Niego pić, to przychodzimy pić z człowieka. Nie pijemy jedynie z Jego boskości, ale tym bardziej z Jego człowieczeństwa. Herbata ma w sobie obfitość wody, jednak nie nazywamy ją wodą, ale herbatą. Czyż nie jest to wspaniałe? Dziś w duchu otoczonego chwałą Jezusa nie znajduje się jedynie boskość, ale i człowieczeństwo i możemy pić człowieczeństwo Jezusa. Podpunkt H. Musimy doświadczać Ducha Bożego, który jest Duchem Jezusa. Podpunkt 1. Duch Jezusa odnosi się do Ducha Wcielonego Zbawiciela, który jako Jezus w swoim człowieczeństwie przeszedł przez ludzkie życie i śmierć na krzyżu. Podpunkt to wskazuje, że w Duchu Jezusa mieści się nie tylko boski pierwiastek Boga, lecz także ludzki pierwiastek Jezusa i pierwiastki Jego ludzkiego życia oraz cierpień śmierci. Aby zatem wyrażać to człowieczeństwo, potrzebujemy pić Jego człowieczeństwo. Człowieczeństwo Jezusa jest pitne w Duchu otoczonego chwałą Jezusa. Punkt rzymski trzeci. Stopy cielęcia oznaczają w sensie duchowym to, że powinniśmy chodzić podobnie jak cielęta i mieć proste stopy. Powinniśmy chodzić nie według naszych wypaczonych stóp, lecz na stopach cielęcia. Ciekawe. To żywe stworzenie ma twarz człowieka, skrzydła orła i ciało także orła, ale jego stopy nie są ani ludzkie, ani orle, ale jak stopy cielęcia. Proste stopy. Stopy człowieka są wypaczone, krzywe. Nasze stopy są na kształt litery L, ale stopy cielęcia są proste do samego dołu. To pełne znaczenie. Podpunkt A. Apostoł Paweł mówi o chodzeniu na prostych stopach cielęcia. Odnośnik z drugiego listu do Koryntian 2,17 mówi: nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże dla własnej korzyści, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem. Gdy wypowiadamy Słowo Boże, nie powinniśmy go fałszować, nie powinniśmy w nim nic zmieniać, by zaspokajać człowieka. To szachrajstwo. Paweł mówił, że tak jest tak, a nie jest nie. On zwiastował Chrystusa w sposób czysty i prostolinijny. To znaczy postępować prostolinijnie, jak prosta jest stopa cielęcia. W pierwszym liście do Tesaloniczan 2, 3 i 4 upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu. Zatem w naszej służbie Panu, w naszym poruszaniu się z Nim, powinniśmy nauczyć się chodzić na prostych stopach, bez szachrajstwa. Podpunkt B. Stopy cielęcia są nie tylko proste, lecz także rozszczepione, rozdzielone. Rozdzielone racica symbolizuje to, że w chrześcijańskim postępowaniu powinniśmy rozróżniać to, co jest właściwe i co nie jest właściwe w oczach Bożych. W Księdze Kapłańskiej znajduje się nakaz dotyczący jedzenia tego, co jest czyste, a co nieczyste. Można nam jeść tylko zwierzęta z rozdzieloną racicą, co oznacza, że są to zwierzęta, które potrafią rozróżniać to, co jest właściwe i to, co jest niewłaściwe. List do Filipian 1,9 mówi: a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim rozróżnianiu. Tak, powinniśmy kochać innych, kochać braci, kochać wszystkich ludzi, ale powinniśmy kochać w poznaniu i we wszelkim rozróżnieniu. Nie kochać jedynie w głupi sposób. Potrzebujemy rozróżnienia. Święci, gdy poruszamy się z Panem, musimy być w stanie rozróżnić, co nie jest z Boga, a co jest z Boga, co duchowe, co światowe. Wierzę, że w miarę jak Pańskie odzyskiwanie się rozprzestrzenia i szerzy, wielu poszukujących przychodzi do odzyskiwania. Wielu nowych zostaje zbawionych. Musimy zatem bardzo rozróżniać, by wiedzieć, jak oddzielać to, co jest z Boga, od tego, co nie jest z Niego. W innym razie, w miarę jak się poruszamy, będziemy chcieli otworzyć drzwi, by wpuścić pomieszanie do środka. Tak, pragniemy, by Pan się rozrastał i rozprzestrzeniał. Musimy jednak rozróżniać. W drugim liście do Koryntian 6,14 i wersecie 16 Paweł wyraźnie mówi nam, że sprawiedliwy nie ma nic wspólnego z bezprawiem. Wierzący nie powinni mieć więzi z niewierzącymi. Powinniśmy być w stanie rozróżniać, co Bóg uznaje, a czego nie uznaje. Nie powinniśmy wszystkiego mieszać. W chrześcijaństwie mają wiele dobrych rzeczy i my je przyjmujemy, by je dostosować. I niebawem popadniecie w pomieszanie, gdyż nie ma rozróżnienia. Cztery stworzenia poruszają się w rozróżnieniu, rozróżniając. To bardzo potrzebne. Podpunkt pierwszy. Rozwój umiejętności rozróżniania następuje w wyniku uczenia się i zdobywania doświadczeń. W liście do Hebrajczyków 4:12 Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozróżnić pragnienia i myśli serca. W wersecie 5:14 mówi nam, że stały pokarm jest dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Potrzebujemy, by Słowo Boże nauczyło nas, jak rozróżniać. Potrzebujemy również praktyki, ćwiczenia się w tym, by władze naszego umysłu były wyćwiczone i rozwinęły zdolność rozróżniania. Małe a. Na ile się nauczymy i zdobędziemy doświadczeń przed Bogiem, na tyle nabędziemy umiejętności rozróżniania. B. Najgłębsze rozróżnianie pochodzi z najgłębszego karcenia. Podpunkt drugi. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie rozróżnienie. A. Rozróżnienie to umiejętność rozpoznawania. Greckie słowo rozróżnianie znaczy wyczulone postrzeganie, takt moralny. Drodzy święci, musimy powrócić do Słowa Bożego. Dlatego potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy bogatej prawdy, Słowa Bożego, by uzdolniła nas do poznania tego, co Bóg uznaje i czego nie uznaje. Jeśli nie znamy prawdy, to wszystko wydaje się być w porządku. Do przyjęcia, aż ostatecznie znajdziemy się w pomieszaniu. Potrzeba nam wyczulonego postrzeżenia i taktu moralnego. Zgodnie według Pawła powinniśmy kochać umysłem obfitującym w poznanie i rozróżnienie. Takim poznaniem i rozróżnieniem jest Chrystus. Gdy doświadczamy Go, staje się On naszym poznaniem i rozróżnieniem, naszą wnikliwą mocą. Podpunkt drugi. Im bardziej doświadczamy Chrystusa, tym więcej będziemy rozróżniali różne sprawy, nie przy pomocy własnej pomysłowości, ale dzięki Chrystusowi, który w nas żyje. Gdy Pan Jezus był na ziemi, potrafił dobrze rozróżniać. Gdy fanatycy religijni mieli pewne myśli, On to rozróżniał. Wiedział, o czym oni myśleli. Musimy dziś uczyć się przez poznanie i doświadczenie rozwijać naszą zdolność rozróżniania, wyczulonego postrzegania. Podpunkt 3. Musimy rozróżnić etykę i Chrystusa, ponieważ etyczne nauczanie nie jest Chrystusa z ducha, ze zmartwychwstania ani z nowego człowieka. Czy potrafisz rozpoznać między etyką a Chrystusem? Musimy umieć rozróżniać, być w stanie wyraźnie ocenić to dobro, to etyka, ale to nie Chrystus. W innym razie, jeśli nie potraficie rozróżniać, to pomiesza wam się wszystko. Gdy ktoś będzie się dobrze zachowywał, będzie dobry, pokorny i miły, to dobrze mieć takich braci pośród nas, ale mogą nie wiedzieć nic o życiu. Podpunkt 4. 8 rozdział listu do Rzymian objawia, jak najlepiej rozróżniać. Sekret rozróżniania to rozróżniać według życia lub śmierci. To najlepszy sposób rozróżniać według życia lub śmierci. Przeczytam wam krótki akapit z książki w języku angielskim o tytule Doświadczanie Chrystusa jako życia ze względu na budowanie Kościoła, rozdział 15. Czego potrzeba do zbudowania Kościoła, to posługa życia, a nie darów. Aby to zilustrować, powiem wam historię życia brata Watchmana Nee i starszej siostry o imieniu Margaret Barber, która mu wielce pomogła. Jako młodzieniec brat Nee zawsze podziwia dobrych mówców. Gdy on i panna Barber wybrali się, by posłuchać kilku mówców, brat Nee powiedział jej, że oni byli tak wspaniali, ale panna Barber powiedziała, że to jedynie doktryna z ludzką elokwencją. Nie ma w tym życia. Innymi słowy, ci mówcy nie mieli posługi życia. Oto ktoś, kto potrafił rozróżnić elokwencję od prawdziwej duchowości. Nie było tam życia. Podpunkt C. Kopyta cielęce lśniały jak polerowany brąz. Wskazuje to, że nasze postępowanie musi zostać poddane sprawdzeniu i spaleniu przez Pana, by stało się niczym jaśniejący brąz, który oświeca i sprawdza innych. Podpunkt D. W Biblii cielę oznacza świeżość, żywość i wyrwę. Podoba mi się Księga Malachiasza 3:20. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak dobrze wykarmione cielęta. Cielęta są żywe, pełne werwy. Są pełne wigoru, pełne żywości. Podpunkt 1. Cielą jest młode, pełne wigoru i energii. Wskazuje to, że nasze chrześcijańskie postępowanie powinno być podskakującym postępowaniem, pełnym życia. Chwała Panu. Nie wychodźcie, ale podskakujcie. Podskakujcie jak ciele. Jeśli radujemy się łaską i żyjemy w Bożej obecności, zawsze będziemy nowi i świeży. I nie będzie widać u nas żadnej starości. Naprawdę będziemy żywym stworzeniem. Punkt rzymski 4. Jeśli my, żywe stworzenie, mamy skrzydła orła, ręce człowieka i stopy cielęcia, możemy się skoordynować i stać jedną zbiorową całością w celu realizacji Bożej ekonomii. Alleluja! Za orle skrzydła, za ręce człowieka i stopy cielęcia. Pomódlmy się przez minutę z osobą obok.